Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Współczesny ekumenizm może się uczyć od kontrreformacji, wskazał Benedykt XVI w katechezie o świętym Wawrzyńcu z Brindisi.
Polaków papież zachęcił do wielkopostnych rekolekcji i pokuty.
W Pakistanie zamordowano 2 chrześcijan.
23 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Dzięki dogłębnej znajomości Pisma Świętego oraz ojców Kościoła święty Wawrzyniec z Brindisi potrafił pokazać, że prawdy wiary, które zakwestionował Marcin Luter, mają solidne oparcie w Biblii i tradycji Kościoła. Tak mówił dziś Benedykt XVI o kolejnym doktorze Kościoła doby kontrreformacji. Papież wskazał, że jego postawa względem reformacji może być wzorem dla współczesnego ekumenizmu. Aby dialog ekumeniczny mógł zrobić krok naprzód, niezbędna jest konfrontacja z Pismem Świętym, odczytywanym zgodnie z tradycją Kościoła, powiedział papież. Jego katecheza została streszczona również po polsku.
W 1575 roku wstępuje do zakonu kapucynów, gdzie otrzymuje imię Wawrzyniec. Wkrótce daje się poznać jako wybitny teolog, biblista, znawca patrystyki. Święty Wawrzyniec to wybitny kaznodzieja z odwagą polemizujący ze zwolennikami reformacji na temat prymatu Piotra, usprawiedliwienia, zbawienia. W zakonie kapucynów pełnił szereg funkcji: gwardiana, mistrza nowicjatu, generała zakonu. Na prośbę cesarza i na polecenie papieża wielokrotnie stawał na czele ważnych misji dyplomatycznych. Był znanym orędownikiem pokoju. Znany z głębokiego życia ascetycznego, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Z pietyzmem sprawował codzienną mszę świętą. Zmarł w 1619 roku w Lizbonie.
Na marginesie dzisiejszej katechezy papież wspomniał o istotnej roli, jaką w reformie Kościoła po Soborze Trydenckim odegrały zakony, między innymi kapucyni, do których należał święty Wawrzyniec. Ze swym świadectwem i nauczaniem potrafiły one przeniknąć do różnych warstw społeczeństwa. Również dziś nowa ewangelizacja potrzebuje apostołów dobrze przygotowanych, gorliwych i odważnych, aby światło i piękno Ewangelii mogło zwyciężyć nad relatywizmem etycznym i obojętnością religijną, które nadają kierunek kulturze, powiedział papież.
Na placu świętego Piotra nie zabrakło też dziś Polaków.
Witam serdecznie obecnych tu pielgrzymów polskich. Wielkie posiwa nas ta podejmowania umartwieni i życia pokutnego, by pełni uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa i Jego mędrce. Szczególną okazją do refleksji i rachunku sumienia są rekolekcje wielkopostne. Wyrażam radość, że Polscy tak chętnie w nich uczestniczycie. Niech one pomagają wam przemieniać życie i być bliżej Boga. Wam wszystkim uczestnikom rekolekcji parafialnych serca błogosławień.
Nuncjuszem apostolskim w Indonezji papież mianował 47-letniego włoskiego arcybiskupa Antonio Guido Filipaciego. W papieskiej służbie dyplomatycznej pracuje on już blisko 20 lat. Pełnił ją kolejno w nuncjaturach w Sri Lance, Austrii i Niemczech oraz w Watykańskim Sekretariacie Stanu.
Kwestionowanie wartości celibatu jako przedsoborowej pozostałości czy jedynie przepisu prawa kościelnego jest błędne historycznie i doktrynalnie, a zarazem szkodliwe duchowo i duszpastersko. Zwraca na to uwagę prefekt Kongregacji do spraw duchowieństwa na łamach dziennika L'Osservatore Romano w artykule Celibat kapłański – kwestia ewangelicznego radykalizmu. Kardynał Mauro Piacenza zauważa ciągłość nauczania papieży przedsoborowych i posoborowych o teologicznym znaczeniu celibatu dla kapłaństwa jako naśladowaniu Chrystusa. Jedynie błędnie interpretując teksty soborowe, można go uważać za przeżytek, od którego trzeba się uwolnić.
Szef watykańskiej dykasterii uważa, że debata o celibacie w ciągu wieków coraz wznawiana z pewnością nie sprzyja spokojnemu zrozumieniu przez młode pokolenia tej rzeczywistości, tak ważnej dla życia kapłańskiego. Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores Dabo Vobis podkreślił niedopuszczalność jakichkolwiek wątpliwości co do niezmiennej woli Kościoła, by utrzymać prawo wymagające dozgonnego i dobrowolnego celibatu od kandydatów do święceń kapłańskich w obrządku łacińskim.
Celibat to kwestia ewangelicznego radykalizmu, a rady ubóstwa, czystości i posłuszeństwa nie są tylko dla zakonników, pisze kardynał Piaczęca. Musimy być radykalni w pójściu za Chrystusem, nie bojąc się spadku liczby księży. Ich liczba się zmniejsza, gdy oziębia się wiara, gdyż powołania są sprawą Bożą, a nie ludzką. W sekularyzowanym świecie coraz trudniej zrozumieć celibat, ale właśnie uzasadnianie go i dowartościowywanie pomaga przezwyciężyć sekularyzację. Jak wspólnota nieszanująca celibatu mogłaby żyć oczekiwaniem na przyjście Królestwa Bożego? Pyta prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa i dodaje: nasz celibat jest wyzwaniem dla mentalności świata, jego sekularyzmu i agnostycyzmu, przypominając o istnieniu Boga.
Marynarze z całego świata spieszą na pomoc swym japońskim kolegom poszkodowanym na skutek niedawnego trzęsienia ziemi i tsunami. Akcję koordynuje Duszpasterstwo Ludzi Morza istniejące w ramach Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Utworzono już specjalny fundusz, na który można nadsyłać dary. Zostaną one przekazane bezpośrednio do japońskiego oddziału tegoż duszpasterstwa. Warto zauważyć, że rybacy to jedna z grup japońskiego społeczeństwa, które najbardziej ucierpiały na skutek tsunami. Ich niepokój budzą też wiadomości o radioaktywnym skażeniu morza i ryb przy elektrowni Fukushima.
Tymczasem na miejscu sytuacja wciąż jest dramatyczna, mówi tokijski metropolita i przewodniczący japońskiego episkopatu arcybiskup Peter Okada.
Wciąż jest tak wiele zaginionych, że nie wiemy jeszcze, kto ocalał, a kto zginął. Robimy, co w naszej mocy, aby odnaleźć zaginionych i im pomóc. To jest nasze zadanie na dziś. Niektóre kościoły legły w gruzach, więc trzeba będzie je odbudować. Dwie diecezje, Sendai i Saitama, ucierpiały najbardziej. W samym Tokio nie mamy poważniejszych problemów, ale organizujemy miejsca schronienia i pomocy, zwłaszcza dla obcokrajowców, którzy chcą powrócić do ojczyzny. Zbieramy również dary. Krążą różne pogłoski na temat elektrowni atomowej i narasta atmosfera strachu. Rząd robi co może, darzymy go pełnym zaufaniem. Muszę też powiedzieć, że cały świat okazuje nam solidarność. Ja sam otrzymałem wiele kondolencji. Za to wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni.
Pomoc dla Japonii organizuje też Kościół w Korei Południowej. Tamtejsza Caritas już przeznaczyła 100 tysięcy dolarów na najpilniejsze potrzeby. We wszystkich 16 koreańskich diecezjach trwają zbiórki darów dla Japonii. Tamtejszy episkopat zaapelował o hojność i wzniesienie się ponad historyczne uprzedzenia między obu narodami.
Dwóch chrześcijan zginęło przed świątynią w mieście Hajdarabad w Pakistanie. Dwóch kolejnych jest w ciężkim stanie. Grupa muzułmanów zaczepiała wychodzące z kościoła chrześcijanki. Gdy mężczyznom zwrócono uwagę, by uszanowali chrześcijańską świątynię i uczestników nabożeństwa, bez ostrzeżenia otworzyli oni ogień z pistoletów maszynowych. Jeden z zabitych osierocił żonę i czwórkę dzieci, a drugi zaledwie od miesiąca był żonaty. Policja pakistańska nie wszczęła postępowania wyjaśniającego w sprawie zabójstwa wyznawców Chrystusa, choć tożsamość sprawców jest dobrze znana. Na posterunek udała się matka jednej z ofiar, ale jej prośbę o interwencję zignorowano.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościół na całym świecie pamięta o zamordowanym 31 lat temu metropolicie San Salvador arcybiskupie Oscarze Romero. Wczoraj również Barack Obama oddał mu cześć w czasie swej wizyty w tym kraju. Katolicki hierarcha został zastrzelony w trakcie odprawiania mszy świętej. Zleceniodawcą zabójstwa była, jak się przypuszcza, rządząca wówczas w Salwadorze junta wojskowa, walcząca z komunistyczną partyzantką i dlatego popierana przez Stany Zjednoczone. Z tego względu wizyta amerykańskiego prezydenta przed grobem byłego metropolity San Salvador miała znaczenie symboliczne. Dziękujemy Ci za ten gest, którego Salwadorczycy nigdy nie zapomną, powiedział towarzyszący Obamie prezydent Salwadoru Mauricio Funes.
Wersja angielska najnowszego tegorocznego raportu Organizacji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, Prześladowani i Zapomnieni jest już dostępna w internecie. Zwraca się w niej uwagę, że na początku bieżącego roku chrześcijaństwo było religią najbardziej na świecie prześladowaną. Raport omawia sytuację chrześcijan w 33 krajach, w których jest ona najcięższa.
Pociągiem do Rzymu Bóg bogaty w miłosierdzie to hasło projektu trzydniowych rekolekcji dla uczestników pielgrzymki na beatyfikację Jana Pawła II. W czasie podróży przeprowadzony będzie specjalny kurs formacyjny. Pociąg PKP Intercity wynajęło Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dla chętnych na wyjazd do Rzymu są jeszcze wolne bilety.
Podczas podróży organizatorzy proponują warsztaty papieskie w drodze. Będzie to możliwość wysłuchania przesłania Jana Pawła II, medytacja na wybranych tekstach papieskich oraz odkrywanie na nowo papieskiego nauczania. Pielgrzymka będzie również przypomnieniem pierwszego spotkania wschodu i zachodu, które miało miejsce na Jasnej Górze w Częstochowie w roku 1991, szósty Światowy Dzień Młodzieży. Zaproszenie pociągiem do Rzymu Bóg bogaty w miłosierdzie to nie tylko propozycja wspólnego pielgrzymowania na beatyfikację pociągiem, ale przede wszystkim misja duchowego zanurzenia się w miłosierdziu Bożym polskich pielgrzymów. Prosimy zainteresowanych wyjazdem na pielgrzymkę o zgłoszenia do 28 marca, pisząc na adres dostępny na stronie www.kerex.eu. Dla Radia Watykańskiego z Krakowa, Radosław Janica.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Warszawie odbyła się dziś specjalna sesja dla mediów przed beatyfikacją Jana Pawła II. W spotkaniu zatytułowanym Wymiary świętości Jana Pawła II uczestniczyli m.in. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, ojciec Maciej Zięba czy siostra Elżbieta Siepak. Jak podkreślił kardynał Kazimierz Nycz, sesja to ważny element przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II. Metropolita warszawski stwierdził, iż ten papież przejdzie do historii jako Jan Paweł II Wielki.
Przede wszystkim dlatego, że spuścizna jakościowa, ilościowa tego pontyfikatu w postaci dokumentów, wypowiedzianych słów, przemówień, encyklik, adhortacji, listów, pielgrzymek, kazań, homilii na tych pielgrzymkach, ale także spotkań jest tak ogromna, że powala swoją wielkością i ważnością dla historii Kościoła.
Wśród poruszanych tematów sesji znalazły się takie kwestie jak przebieg procesu beatyfikacyjnego czy wymiary świętości papieża Polaka. Mowa była również o Janie Pawle II jako papieżu miłosierdzia oraz Janie Pawle II i roli świeckich w Kościele. W Rybniku odbywają się obchody 90. rocznicy urodzin Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Uroczystości zbiegają się z oczekiwaniem na proces beatyfikacyjny założyciela Ruchu Światło-Życie. Ksiądz Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, podkreślił, że bez wątpienia ksiądz Blachnicki był człowiekiem, który wiódł święte życie, a dowodzą tego liczne świadectwa.
Jego życie i te świadectwa, które o nim zostały wypowiedziane w różnych momentach, wystarczająco bronią i pokazują, że Franciszek osiągnął doskonałość życia cnotami boskimi, kardynalnymi, moralnymi.
Jutro obchody przeniosą się do Tarnowskich Gór, czyli drugiego miasta, z którym ksiądz Franciszek Blachnicki był blisko związany.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.